Dziękuję bardzo. Ja się bardzo cieszę, że profesor Stróżewski tak właśnie taką frazą skończył, jaką skończył swoje wystąpienie, bo ja poniekąd chciałbym od tego miejsca zacząć. Ale proszę mi jeszcze stopera nie włączać, bo zanim przejdę do rzeczy, chciałem podziękować bardzo za zaproszenie do tej dyskusji. Aczkolwiek nie będę ukrywał, że było ono dla mnie niejakim zaskoczeniem. Przyjąłem je z pewnym zdziwieniem. Wprawdzie z Dominikanami współpracuję od dłuższego czasu i bardzo sobie tę współpracę cenię, ale na seminariach filozoficznych, które prowadziłem również w tym klasztorze, świętym Tomaszem jako żywo nie zajmowaliśmy się raczej bądź zgoła w ogóle. Także jeśli dobrze odczytuję intencje organizatorów zapraszających mnie do tej debaty, to widzę jakby dwa sposoby odczytania. Po pierwsze, przypisana mi tutaj została rola w pewnym sensie prokuratorska, aczkolwiek podejrzewam, że może nie tyle rola prokuratora w sensie ścisłym, ile raczej prowokatora, który próbowałby tutaj wszcząć jakąś awanturę metafizyczną. Ja z góry Państwa rozczaruję. Otóż nie będę występował ani w roli prokuratora, ani w roli prowokatora, bo się nie godzi w tym miejscu w takich rolach występować. Ja byłbym samobójstwo tutaj publiczne popełnił, gdybym chciał oskarżać albo prowokować w kwestii Tomaszowej w Instytucie tak szacownym jak Instytut Tomistyczny. Nie mówiąc o monumentalnym metafizycznie towarzystwie profesora Stróżewskiego. Nie daj Boże. Także jedyną rzeczą, którą ja bym chciał tutaj krótko i dość pobieżnie przedstawić, to dokonać pewnego pomieszania języków. Pomieszania języków, dwóch języków i spróbować zobaczyć, co z tego pomieszania dwóch języków być może wyniknie. Sam z góry nie wiem, co z góry też Państwa uprzedzam, że niewiadomy mi jest dokładny efekt tego pomieszania czy też zamieszania językowego. Także w pierwszej części bardzo krótko spróbuję sformułować pewną tezę metafizyczną w jednym z języków. W drugiej części, która będzie ciut dłuższa i tam się zajmę w taki elementarny bardzo sposób Tomaszem, przejdę do drugiego języka, a w konkluzji spróbuję zadać pytanie, co ewentualnie z owego pomieszania mogłoby wyniknąć. Pytanie, którym bym chętnie otworzył tę pierwszą część, jest bardzo proste. W jaki sposób Bóg pojawia się w metafizyce? Równie prosta jest odpowiedź na to pytanie. Otóż Bóg w metafizyce w ogóle się nie pojawia, bo już stale i trwale tam jest. Metafizyka poniekąd rezerwuje miejsce dla Boga. W języku Heideggera, bo o tym języku w pierwszej części chcę mówić, czy też raczej w tym języku chcę mówić, brzmi tak. Metafizyka ma z istoty swojej charakter ontoteologiczny. Co to znaczy i dlaczego? Warunki są dwa. Po pierwsze, metafizyka jest ontoteologią, ponieważ metafizyka jest ontologią. Metafizyka, jak przypomniał już profesor Stróżewski, myśli i wypowiada byt jako taki. Wiemy to już od Arystotelesa. To on eon. Drugi warunek jest równie prosty. Metafizyka, będąc ontologią, jest zarazem teologią. I tu argument jest nieco bardziej skomplikowany. Albowiem metafizyka, wypowiadając ów byt jako taki, robi to na dwa sposoby, które zresztą są ze sobą ściśle związane. Wypowiada bowiem byt w ogólności i byt w najwyższym stopniu, jak powiada Heidegger, im allgemeinen und im höchsten. Teologiczny charakter ontologii polega więc na tym, w jaki sposób odsłania się sam byt jako taki. Że odsłania się on, że odsłaniając się jako byt w ogóle, pokazuje się również jako byt w stopniu najwyższym. Najistotniejsze dla tej argumentacji jest jednak pewne sprzężenie. Sprzężenie, jakie zachodzi, czy też wzajemne uwarunkowanie, jakie zachodzi między onto i teologicznym. Krótki cytat z Heideggera. Metafizyka wszędzie przedstawia byt jako taki w całości. Bytość bytu. Lecz bytość bytu przedstawia metafizyka dwojako. Raz jako całość bytu, jako takiego w sensie jego najogólniejszych rysów, zarazem wszakże całość bytu jako takiego w sensie bytu najwyższego, a przeto boskiego. Istotne są tutaj dwa momenty. Pierwszy, że chodzi tutaj o przedstawianie bytości bytu i ta implikacja, która u fragment kończy. Byt najwyższy, przeto boski, teion. Wspomniałem, że ważne jest to sprzężenie. Ważne ono jest dlatego, że owa bytość bytu przedstawiana jest w postaci bytu najwyższego, który niejako zwrotnie warunkuje i uzasadnia byt jako taki. W jaki sposób? Byt najwyższy przedstawiany jest jako pierwsza zasada, protearche. Inaczej mówiąc, jako praprzyczyna, jako, jeszcze inaczej mówiąc, causa prima w sensie uzasadniającej racji ostatecznej. To jest wielki skrót pojęciowy, w którym chodzi jednak o jedno stwierdzenie, mianowicie o to, że byt najwyższy przedstawia się zasadniczo w metafizyce jako causa sui. Takim mianem, to jest konkluzja Heideggera, określa się Boga w metafizyce. Metafizyka promuje tedy w sposób ontologiczny pewne miejsce. To jest, tym miejscem jest byt jako taki, bytość bytu, byt najwyższy. Teologicznie to miejsce zagospodarowuje i nazywa jako boskie, nadając mu ściśle metafizyczne imiona. Te właśnie wymienione, ich sekwencja jest dłuższa, wreszcie orzeka, oto Bóg. Oto Bóg metafizyki. Czy jak kto woli, osławiony Bóg filozofów, o którym, to sam Heidegger, ten fragmencik, który zaraz przytoczę, rzadko się z Heideggera cytuje, bo nie wygląda on na heideggerowski, a brzmi on tak. Do takiego Boga człowiek nie może się ani modlić, ani mu się ofiarować. Przed causa sui człowiek nie może padać w trwodze na kolana. Takiemu Bogu nie może on grać, ani przed nim tańczyć. Bóg metafizyki bądź Bóg filozofów. Zauważmy, że w tej dotychczasowej prezentacji schematu ontoteologicznego metafizyki brak jednego słowa, które oczywiście u Heideggera jest słowem fundamentalnym. I znowu ten brak nie jest tutaj przypadkowy. Brak słowa das Sein, bycie. Jakby rzekł Heidegger, brak go tu osobliwie albo znacząco. Tymczasem miejsce dla tego słowa, podobnie jak metafizyczne miejsce dla Boga, znowu jest poniekąd zarezerwowane. Jako że, jeszcze raz przypomnę, byt myślany jest w metafizyce dwojako. Byt jako taki w ogólności, później Heidegger doda również początkowości, im ersten, oraz byt jako taki najwyższy i ostateczny. I w tym drugim, teologicznym sensie, Heidegger powie im letzten. W obu przypadkach chodzi więc o bycie bytu, który przedstawiany jest już to jako Zeitheit w terminologii Heideggera, bytość bytu, już to jako Zeitste, byt najwyższy, byt najbardziej będący. W obu przypadkach dochodzi do osobliwej podmiany bycia i bytu. A ta podmiana jest wedle Heideggera właściwym żywiołem metafizyki. Raz bycie podmienione zostaje przez ową ogólną i początkową postać bytu, jaką jest bytość bytu, byt w sensie najogólniejszym i początkowym. Drugim razem podmienione zostaje przez postać najwyższą i ostateczną, a więc przez byt w stopniu najwyższym. Ściśle rzecz biorąc, ta podmiana zachodzi zarazem. W schemacie ontoteologicznym bycie jest zasadniczo i znowu nieprzypadkowo nieobecne, jest zasłonięte przez byt. Metafizyka, myśląc bycie bytu, zawsze napotyka i myśli co innego. Zawsze napotyka i myśli byt. Bycie pozostaje skryte, albowiem to byt jest nieskryty. Byt pokazuje się jako nieskryty. Tu trzeba dodać również to, że wedle Heideggera równie skryta i niepomyślana przez metafizykę pozostaje różnica między jednym i drugim, różnica między byciem i bytem, a zarazem współprzynależność bycia i bytu. Niepomyślany zostaje przez metafizykę więc jej własny grunt, z którego metafizyka wyrasta, ale którego pomyśleć nie jest zdolny. Stosując pewną zastosowaną przez Heideggera w Seinunzeit dystynkcję pojęciową, trzeba by powiedzieć konsekwentnie, że ów schemat ontoteologiczny, o którym w późnych swoich pismach Heidegger opowiada, jest w zasadzie schematem ontycznym, odnoszącym się do bytu, a nie do bycia. Ponieważ to, co właściwie ontologiczne, a więc odnoszące się do sfery bycia, bycie samo, das Sein selbst, pozostaje w nim, w tym schemacie, szczelnie ukryte. Ściśle rzecz biorąc, metafizyka ma więc charakter nie tyle ontoteologiczny, co trzeba by powiedzieć teoontyczny. I teraz spróbuję przejść do języka Tomaszowego, do tej drugiej części. Jeśli, jak twierdzi Heidegger, ów metafizyczny schemat teoontyki ma zasięg uniwersalny, jeśli opisuje strukturę metafizyki jako taką, to powinien mieć również zastosowanie do myśli świętego Tomasza. Pytanie brzmi tedy, czy myśl świętego Tomasza wpisuje się układnie w schemat myślenia ontoteologicznego? Wydaje się, że tak jest. Myśl świętego Tomasza porusza się po okręgu, którego kolejnymi punktami jest ens, byt, byt jako taki, ens commune, czy też ens universale, oraz w końcu ens supremum, byt najbardziej będący, który jest causa sui. Mamy tedy do czynienia z pewnym zamkniętym kręgiem bytu, który to byt stanowi pojęcie pierwsze, wcześniejsze logicznie od innych transcendentaliów. W porządku epistemologicznym stanowi pierwsze przedstawienie umysłu i jego właściwy przedmiot, a więc to, co jako pierwsze daje się zrozumieć, pojąć, pomyśleć. Jest wreszcie pojęciem ostatnim i ostatecznym, gdy oznacza pierwsze imię Boga, tym samym ostateczną causa essendi wszelkiego bytu. Jak ze świętego Tomasza pamiętamy, poznanie Boga jest celem każdej substancji obdarzonej umysłem. Ściśle rzecz biorąc, jest ostatecznym celem człowieka. Człowiek z natury, cytuję świętego Tomasza, z natury swej pragnie poznać przyczynę każdego poznanego skutku. Rozum ludzki poznaje zaś wszelki byt. Z natury więc pragnie poznać jego przyczynę, którą jest tylko Bóg. A zatem Bóg jako pierwsza przyczyna wszelkich rzeczy, wszelkiego bytu oraz jako ostateczny cel człowieka stanowi właściwy przedmiot metafizyki. Metafizyka jako ontologia staje się w sposób konieczny i naturalny teologią. Teologią naturalną oczywiście. Metafizyka w sensie pierwszej filozofii jest w sposób naturalny scientia divina. Wydaje się więc, że ów ontoteologiczny schemat metafizyki zostaje w pełni urzeczywistniony w myśli Tomasza. Ale chciałbym się temu przyjrzeć troszkę bliżej teraz. Wiemy dobrze, że metafizyka Tomaszowa wspiera się na trzech podstawowych ontologicznych przęsłach. Essentia, ens i wspomniane tu już, przywołane przez profesora Stróżewskiego, podstawowa kategoria S. Po kolei przepraszam za elementarne przypomnienie, takie ABC Tomaszowe, ale umówmy się, że to ja bardziej samemu sobie przypominam, bo ja sobie to musiałem przypomnieć niż Państwu. Zresztą przypominam to nie po to, żeby tu jakiś wykład ze świętego Tomasza przedstawiać, ale potrzebne jest mi to do sformułowania pewnych pytań i wskazania pewnych kłopotów. Z pojęciem essentia, mimo jego wieloznaczności, bo jest to dość niedokładny odpowiednik łaciński greckiego terminu usia, u świętego Tomasza w zasadzie kłopotu nie mamy. Profesor Stróżewski już o tym mówił. Essentia odpowiada na pytanie, co to? Określa, czym jest rzecz. Stanowi jej, jak zamiennie święty Tomasz często powiada, quiditas. W ścisłym ujęciu oznacza to, dzięki czemu coś jest tym czymś. Bardziej skomplikowane jest pojęcie ens, pojęcie bytu. Z tego tomaszowego elementarza wiemy, że byt przysługuje jedynie substancjom, a substancje dzielą się na dwa rodzaje, na proste i złożone, chociaż te proste też są tak naprawdę złożone. W przypadku substancji, bytów złożonych, mamy do czynienia z podwójnym złożeniem. Pierwsze złożenie, właściwe tylko bytom złożonym, to też przypomniana tu już arystotelesowa kompozycja materii i formy. I to ta kompozycja właśnie, to złożenie, stanowi wedle Tomasza ich istotę, a nie jeden z jego elementów. W przypadku substancji prostych, a więc wolnych od złożenia z materią, czyli będących czystymi formami, mamy do czynienia z inną kompozycją, z kompozycją istoty i istnienia, ze złożeniem tego, czym byt jest i wspomnianego tu już aktu istnienia. Tu mamy pewien kłopot pojęciowy u świętego Tomasza, doskonale zresztą opisany przez Gilsona. Kłopot pojęciowy związany z podwójnym znaczeniem, jaki nadaje się terminowi forma. W złożeniu z materią forma stanowi w stosunku do materii właściwą causa essendi, formalną przyczynę istnienia. Ale w przypadku, gdy to złożenie między formą i materią nie występuje, sama pozostaje, jak powiada Gilson, w możności w stosunku do istnienia. W precyzyjnym, jak zwykle u świętego Tomasza ujęciu, ta kwestia przedstawia się tak. Forma, czy też istota inteligencji, chodzi tutaj właśnie o substancję prostą, jest w możności do istnienia. Istnienie jest aktem dla tej istoty. W konsekwencji istnienie, i to jest ta odkrywcza teza świętego Tomasza, istnienie jest czymś różnym od istoty. Z jednym wyjątkiem, którego istnienie trzeba przyjąć. Bo po pierwsze, tak wygląda z grubsza rozumowanie Tomasza. Każda rzecz, której istnienie jest różne od istoty, otrzymuje to istnienie od innej rzeczy. Powtórę, i tutaj cytat, musimy przyjąć, że istnieje przyczyna wszystkiego, co istnieje i że tą przyczyną jest samo istnienie, bo inaczej szereg przyczyn ciągnąłby się w nieskończoność. A zatem przyczyną pierwszą, causa prima, i ostateczną przyczyną wszystkiego, co istnienie, jest samo istnienie, esse tantum, czy też ipsum esse, czyli, jak mówi, doprowadzając rozumowanie do końca, Bóg, quod deus est. W tym jednym, jedynym wyjątkowym przypadku, w przypadku Boga, istotą jest Jego własne istnienie. Chciałbym wyeksponować ciąg, sekwencję pojęć, których używa tutaj Tomasz. Bóg, byt pierwszy, rzecz, która jest tylko istnieniem. Od dawna poruszamy się już w kręgu trzeciej tomaszowej kategorii, w kręgu S. Właściwie jesteśmy tutaj od samego początku, od kiedy zaczęliśmy mówić o ens i essentia. Ens i essentia, byt i istota, odsyłają w sposób konieczny i naturalny do esse, do istnienia. Osiągnęliśmy tu tylko poziom, albo raczej granicę istnienia samego, tantum esse, czy też samoistnienia, ipsum esse. Inaczej mówiąc, mówiąc o tym w języku Heideggera, to, co ontyczne, w tym przypadku substancjalne, i to, co esencjalne, odsyła do porządku czystego samego esse. Jak jednak nazwać ten porządek? Jak nazwać porządek, w którym pojawia się esse, czyste istnienie? Stawiając to pytanie inaczej, powiem tak. Czy samo owo esse może być jeszcze bytem? Może mieć jeszcze charakter ens? Czy ontyczna, bytowa kwalifikacja ma tu jeszcze jakikolwiek sens? Inaczej, w terminach ontoteologicznych to pytanie brzmiałoby tak. Czy Bóg, będąc samym esse, jest jeszcze bytem, choćby nawet w superlatywie, owym pierwszym i ostatnim, najwyższym, ens supremum. Jeszcze inaczej pytając, czy owo monotonnie powtarzane przez świętego Tomasza twierdzenie, istota Boga jest jego istnieniem, nie jest już tylko zwykłym lapsusem językowym, zwykłym językowym chochlikiem, by także. A więc, czy tomaszowy język, język ente et essentia, nie trzyma tu na uwięzi czegoś, co już nie mieści się w tym języku, co już poza trans i meta ten język wykracza? Albo inaczej, czy sam język na skutek swej metafizycznej inercyjności czy opieszałości nie zamyka się szczelnie i doszczętnie w obrębie wspomnianego wcześniej schematu ontoteologicznego? Czy nie zatrzymuje się na granicy, którą zdawałoby się już mógłby przekroczyć? Najkrócej mówiąc, dlaczego myśl świętego Tomasza zatrzymuje się na progu epekeina tes usias? Być może jednak to pytanie, samo to pytanie trzeba by postawić pod znakiem zapytania. Czy rzeczywiście myśl świętego Tomasza zatrzymuje się na tym progu? Do takiej operacji skłania przede wszystkim ta wielka strategia hermeneutyczna, jaką zastosował Gilson i potem jego kontynuatorzy. W myśl której metafizykę tomaszową wykłada się jako swoistą ontologię egzystencjalną. Najkrótsza prezentacja argumentów Gilsona. Ontologię Tomasza, rozpatrując byt jako taki oraz jego ostateczną przyczynę, pracuje wedle Gilsona w dwóch porządkach. W porządku arystotelesowej substancji i w porządku istnień. Wszelki byt, wszelki ens jest w swoim quod est, czym jest, ostatecznie uwarunkowany przez esse, które w sensie czystego aktu istnienia stanowi ostateczny warunek możliwości wszystkiego, co jest. Między dwoma porządkami zachodzi, to jest ważne dla Gilsona sformułowanie, realna różnica. Sam Tomasz pisze o tym tak. To, co należy do kategorii substancji, jest samoistne w swoim istnieniu. Trzeba więc, aby jego istnienie było czymś innym, aliud, niż ono samo. Arystotelesowa ontologia substancji domaga się tedy warunkującego go korelatu w postaci ontologii istnienia. Gilson komentuje ten fragment następująco. To jeden z komentarzy, jest ich wiele. Złożenie i różnica między esse i quod est jest tak realna, jak różnica wyodrębniająca jedne od drugich rzeczywiście istniejące podmioty. Znaczy to, że jest ona jak najbardziej rzeczywista. Ja bym chciał jednak zapytać, co to znaczy tutaj realna, co to znaczy tutaj najbardziej rzeczywista. W jakim sensie różnica między esse i essentia, w konsekwencji między esse i ens, między istnieniem i bytem, jest realna. Znajdujemy się tutaj w bardzo kłopotliwej sytuacji, z której zresztą częściowo przynajmniej Gilson doskonale zdaje sobie sprawę. Notabene, być może to, co teraz powiem, mogłoby służyć za komentarz do jednego zdania wypowiedzianego wcześniej przez profesora Stróżewskiego. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na moment, w którym profesor Stróżewski, mówiąc o dwóch porządkach metafizycznych, ściśle ontologicznych u świętego Tomasza, substancji i istnienia, zawahał się. Chciałoby się powiedzieć, że to są dwie rzeczy, a właśnie tak powiedzieć nie można. To jest pierwszy kłopot, z jakim mamy do czynienia tutaj. Mianowicie sama językowa skłonność do hipostazowania dyktuje nam, że owo aliud, które odróżnia istotę od istnienia, oznacza w odniesieniu do istnienia inną rzecz. Że zestawiamy tutaj rzecz, jedną rzecz, rzecz jako istotę z inną rzeczą, aliares, jako istnieniem. Że redukujemy esse do porządku ens res, do porządku bytu rzeczy. A więc niwelujemy różnicę między dwoma innymi, różnymi porządkami. Kłopotliwe jest powtóre samo pojęcie esse. Esse bowiem, przekraczając istotę, przekracza tym samym również pojęcie. Gilson mówi tak. Wymagać, aby esse dało się ująć przez pojęcie, znaczy chcieć, by było jakąś rzeczą. Jeśli przekraczamy porządek substancji, przystać powinniśmy na pewną nieprzyjemną okoliczność, mianowicie na tę okoliczność, że nie mamy pojęcia esse. Albo jak kto woli, że nie mamy pojęcia, co to jest esse. Bo właśnie nie jest ono czymś. Nie jest kwot, nie jest rzeczą, nie jest res, nie jest bytem, nie jest ens. Ta kłopotliwość prezentuje się wyjątkowo klarownie, aczkolwiek wciąż dwuznacznie, w związku z samym esse, z ipsum esse, z Bogiem. W traktaciku wczesnym, w De ente et essentia, stwierdza Tomasz na koniec, że w przeciwieństwie do wszystkich substancji, bytowi pierwszemu nie przysługuje pojęcie, ponieważ jako nieskończenie prosty nie może być zdefiniowany. A zatem istota bytu pierwszego jest niedostępna. Racją tej niedostępności jest nie tyle owa prostota, która znaczy tutaj tyle, co niezłożoność, ile właśnie esse, tożsame, bo ta tożsamość tutaj zachodzi w przypadku Boga, z esentia. Podejrzana jest jednak również sama ta tożsamość. Co to bowiem znaczy, że istotą Boga jest Jego istnienie? Czyste esse jest nieograniczone w porządku istnienia, ale jest również nieograniczone w porządku istoty, ponieważ warunkuje ten porządek. Nie stosuje się w związku z tym do niego żadne określenie istotowe. Konsekwentnie należałoby wtedy stwierdzić, że Bóg nie ma istoty. Czego, jak wiadomo, Tomasz Święty unika i twierdzi co najwyżej, i twierdzi właśnie, że istotą Boga jest Jego istnienie. Komentarz w tym momencie Gilsona jest dość ekwilibrystyczny, rzekłbym. Jedno zdanie z Gilsona jeszcze. Na najwyższym stopniu bytu znika problem stosunku istoty do istnienia wskutek sprowadzenia istoty do czystego aktu istnienia. No skoro znika jedna strona relacji, znika sama relacja, pozostaje już tylko druga strona bez relacji. Nie ma istoty, jest istnienie. Wreszcie, w myśl tomaszowej formuły, że byt jest tym, co ma istnienie, każdy byt kryje w sobie owo rozdwojenie na id quod, czym jest, i że jest, est. Ale właśnie Bóg jest tym jedynym wyjątkiem, który nie ma istnienia, lecz jest ipsum esse, samym istnieniem. W konsekwencji należałoby stwierdzić, że Bóg jako esse nie jest bytem, czego znów Tomasz unika. Ja bym do tego dodał jeszcze tyle, że być może konsekwentnie należałoby twierdzić, że różnica między ens i esse, którą Gilson za świętym Tomaszem nazywa różnicą realną i jak najbardziej rzeczywistą, należałoby nazywać różnicą nierealną i nierzeczywistą, jako że właśnie jest to różnica, która wykracza poza porządek rzeczy. Konkluzja. Dziękuję. To już zamknę się w 5 minutach. Suplement, albo ściśle rzecz biorąc, zamknę się po 5 minutach. Esse, które jest niesubstancjalne, niekonceptualizowalne, nierealne, nieesencjalne, krótko mówiąc w języku Heideggera, nieontyczne. Owa czysta aktualność, stanowiąca zasadę i rację wszystkiego, co jest. Ale esse, które jest dyskretnie ukryte poza wszelkim bytem, który jest, poza wszelkim ens quod est. Otóż owo esse otwiera możliwość demontażu, albo jak kto woli, dekonstrukcji schematu ontoteologicznego, czy też, jak mówiliśmy, teoontycznego. Otwiera możliwość tego, co Heidegger nazywał wpierw destrukcją, potem przezwyciężeniem metafizyki. Najschematyczniej rzecz tutaj w tym momencie ujmując, otwiera możliwość pomyślenia w terminach transcendentalnych, które wczesnemu Heideggerowi nie są obce. Możliwość pomyślenia ontologicznego, a więc z poziomu bycia, warunku możliwości tego, co ontyczne. Czy najkrócej mówiąc, otwiera możliwość pomyślenia różnicy ontologicznej, różnicy między byciem i bytem. Ale myśl świętego Tomasza, olśniona owym esse, jak gdyby nieśmiało cofa się przed śmiałymi i zaiste onieśmielającymi konsekwencjami własnego odkrycia. Zamiast otworzyć przestrzeń, zamiast otworzyć się na przestrzeń epekeina tes uzias, wycofuje się poniekąd na bezpieczne pozycje ontoteologii, redukując esse do rangi ens, choćby nawet ens pisanego z największej litery. Szeptem, by tak rzec, wypowiada myśl, że esse jest nieredukowalne do ens, ale wzdryga się na myśl, zwłaszcza wypowiedzianą głośno, że Bóg nie jest bytem. Niepodobna jednak przeoczyć ważnej okoliczności. Ważnej okoliczności tej mianowicie, że myśl świętego Tomasza przeniknięta jest na wskroś pewnym napięciem metafizycznym. Napięciem metafizycznym między językiem, czy też raczej językami odziedziczonymi z tradycji, tak zresztą greckiej, jak i greko-chrześcijańskiej, łacińsko-chrześcijańskiej, a pewnym projektem językowym, który przebłyskuje, choć niewyraźnie, z jego namysłu nad esse. Zaryzykowałbym tutaj nieszczególnie zresztą odkrywczą tezę, że jest to trwale powtarzająca się, reprodukująca w metafizyce trudność, napięcie właśnie, między językami, które konserwują myślenie teoontyczne oraz tymi językami, które zorientowane na ów mgławicowy projekt epekeina tes uzias na różne sposoby starają się ów schemat zdekomponować. Wprowadzają do niego obce słowa, które nie mieszczą się w słowniku tego schematu. W suplemencie do bytu i istoty Gilson cytuje dość osobliwy fragment, w którym święty Tomasz mówi, iż intelekt usiłujący wyjść poza płaszczyznę bytu i istoty, i to jest ten króciusieńki cytacik ze świętego Tomasza, popada w pewnego rodzaju zamęt. I dodaje, odnosząc to zresztą tak do świętego Tomasza, jak i do Heideggera, że Gilson dodaje, lęk wobec czystego istnienia to być może tylko inna nazwa oznaczająca bojaźń Bożą. Otóż zamęt metafizyczny, o którym wspomniałem, ujawnia się przede wszystkim w owej chwiejności języka świętego Tomasza. To jest również sformułowanie Gilsona. Chwiejności języka, który natyka się na aporię, na trudność wynikającą z dwuznaczności, najpierw z dwuznaczności związanej z pojęciem formy, o czym wspominałem, w konsekwencji z dwuznaczności dwóch porządków, istoty i istnienia, wreszcie z dwuznaczności zapisanej w samym esse, które objawia się w ens, w bycie i poprzez ens, byt, ale zarazem transcenduje ten porządek, wykracza poza porządek bytu. Chwiejność języka, która natyka się na trudność, ale zarazem, krążąc wokół tej trudności, zbliżając się do niej i oddalając, doskonale zdaje z niej sprawę. To ostatnie zdanie. Dobrze zdaje sprawę z tego, że boskie esse jest rogate, rzekłbym, ponieważ wystaje. I mocą swojej rogatości potrafi budzić istną bojaźń Bożą. Dziękuję.